Audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Mikołaj Skurecki. W naszych refleksjach podejmujemy życie i nauczanie Benedykta XVI. Wielokrotnie, kiedy kontaktuję się z naszą ojczyzną, z przyjaciółmi, znajomymi, rodziną, ludzie pytają mnie, jak tutaj wygląda wiara, chrześcijaństwo, tęsknota za Panem Bogiem, tutaj w Niemczech. Jak kształtuje się ona, w jakim jest miejscu. Nie jest tajemnicą, że wielokrotnie to już dochodzi do Polski, tutaj jest ogromny kryzys chrześcijaństwa, pewnej tożsamości człowieka i to także odbija się na frekwencji obecności ludzi w kościele, uczestniczeniu w życiu sakramentalnym. Jak tutaj kiedyś zapytała mnie moja pani nauczyciel od niemieckiego, ile wyspowiadałem ludzi, kiedy powiedziałem, że nie wiem, kilkaset osób, nie wiem, jaka to jest liczba, to była zszokowana i kiedy pytałem moich kolegów z tego kursu językowego, to oni po 20, po 5 osób w tych swoich wspólnotach, czy to niemieckich, czy na przykład we wspólnocie portugalskiej. I dlatego tak mocno Benedykta XVI na pewno to bolało, że w jego ojczyźnie gdzieś jest ogromny problem wiary, kryzysu kontaktu z Panem Bogiem. Zresztą najlepiej to komentuje właśnie nasz autor, emerytowany papież Benedykt XVI. Widzimy, że czas, w którym żyjemy, naznaczony jest zapomnieniem i głuchotą wobec Boga. Myślę więc, że musimy nauczyć się najprostszej i najbardziej podstawowej lekcji. Chrześcijaństwo w swojej istocie polega na wierze w Boga, który jest miłością trynitarną oraz na spotkaniu indywidualnym i wspólnotowym z Chrystusem, który ukierunkowuje i prowadzi przez życie. Wszystko inne z tego wypływa. Ważne jest dzisiaj, aby ponownie wyraźnie widziano, że Bóg jest obecny, że nas dotyczy i nam odpowiada, a także iż kiedy brakuje wiary w Boga, załamuje się to, co jest istotne, bo człowiek traci swoją głęboką godność i to, co czyni wielkim jego człowieczeństwo, wbrew wszelkim redukcjonizmom. Kościół przypomina we wszystkich czasach i miejscach, że ma za zadanie i nakaz przekazywania słowa miłości Boga, który zbawia. I ważne jest, aby ono było wysłuchane i przyjęte jako Boże wezwanie, które zawiera w sobie szczęście życia wiecznego. Dlatego z uwagi na ten kontekst i wsłuchiwanie się w sytuację także tutaj w Niemczech, w Europie, tej głuchoty na Pana Boga, chciałem podjąć temat, co to znaczy w ogóle dzisiaj wierzyć. Co to znaczy znaleźć się w tej konkretnej sytuacji ze swoimi zadaniami, obowiązkami, tak wszelakimi, z tak przyspieszonym życiem, jak nigdy dotychczas nie było to wyobrażalne. To jest dziwne i to jest znak czasu, że technicznie jesteśmy bardziej do przodu, zarysowuje się głębszy postęp, a ludzie coraz mniej mają czasu dla siebie. Prawda jest taka, mówi Benedykt XVI. W naszych czasach konieczne jest odnowienie wychowania do wiary, obejmujące rzecz jasna pewną znajomość jej praw oraz wydarzeń zbawienia, ale która przede wszystkim rodziłaby się z prawdziwego spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie, z umiłowania Go, z obdarzania Go zaufaniem, aby całe życie było w nią zaangażowane. Dziś wraz z tak wielu oznakami dobra rozrasta się wokół nas pewna duchowa pustynia. Niekiedy z pewnych wydarzeń, o których każdego dnia jesteśmy informowani, można odnieść wrażenie, że świat nie zmierza do budowania wspólnoty coraz bardziej braterskiej i pokojowej. Same idee postępu i dobrobytu ukazują swoje ciemne strony. Pomimo ogromu odkryć nauki i sukcesów techniki, nie wydaje się, aby człowiek stał się dzisiaj bardziej wolny, bardziej ludzki. Trwają liczne formy wyzysku, manipulacji, przemocy, ucisku, niesprawiedliwości. Prolog naszych czasów, Benedykt XVI, definiuje tak trafnie tutaj sytuację i w Niemczech. Na pewno go to kłuło, gdzieś tam w środku mocno, ta właśnie pustynia, bo człowiek, ksiądz, duchowny, biskup, a tym bardziej jeszcze papież, pomimo tak ogromnego zaufania Panu Bogu, gdzieś czuje, Panie Boże, gdzie Ty się podziałeś w tym wszystkim? Pewien typ kultury wychowuje do poruszania się jedynie w wymiarze rzeczy materialnych, do wierzenia jedynie w to, co można dostrzec i dotknąć własnymi rękoma. Z drugiej strony wzrasta liczba tych ludzi, którzy czują się zdezorientowani, poszukujący wyjścia poza wyłącznie horyzontalną wizję rzeczywistości, gotowych uwierzyć we wszystko, jak i wszystko zanegować. To jest trafna definicja tego, co się tutaj dzieje. Jednym z powodów tego trudnego w wierze chrześcijańskiej i dla nas w Kościele nieobecności naszych współbraci, współsióstr, na przykład w Kościele w życiu sakramentalnym jest materializm, konsumpcjonizm, zaangażowanie tylko w ten świat. Tak są pochłonięci tymi sprawami, że Pan Bóg to, nie oszukujmy się, jak jest na drugim, to tak naprawdę jest zazwyczaj ląduje na ostatnim miejscu. W tym kontekście wyłaniają się pewne pytania zasadnicze, które są o wiele bardziej konkretne. Jaki sens ma życie? Czy dla człowieka istnieje jakaś przyszłość dla nas i dla przyszłych pokoleń? Jak ukierunkować wybory wypływające z naszej wolności, aby przyniosły one dla życia dobre i szczęśliwe owoce? Co nas czeka za progiem śmierci? Tych pytań tutaj, kochani, się nie zadaje, jakie przed chwilą tutaj Benedykt XVI nam wysnuł. Ogromny problem tych czasów. Ważne jest tylko, żeby wegetować. Posiłek, spanie, praca. Od czasu do czasu jakiś odpoczynek, wypad za miasto, w jakieś inne urokliwe miejsce i to wszystko. Z tych nieuniknionych pytań wynika, że świat planowania, dokładnych obliczeń, eksperymentowania, jednym słowem oparty na wiedzy naukowej, choć ważny dla człowieka, sam w sobie nie wystarcza. Potrzebujemy nie tylko chleba materialnego, ale także miłości, sensu i nadziei, pewnego fundamentu, solidnych podstaw, które pomogłyby nadać sens naszemu życiu także w kryzysie, w ciemnościach, w trudnościach codziennego życia. Nie wiem, kochani, czy wiecie, ale statystycznie najwięcej samobójstw jest w krajach głęboko rozwiniętych, gdzie nie ma problemu z utrzymaniem siebie, bynajmniej nie w takiej skali, jak to występuje w biedniejszych regionach świata. Tam jednak nie ma takiego problemu, na przykład z odbieraniem sobie życia. I dlatego potrzebujemy, jako chrześcijanie, jakiegoś nowego motywu, który nazywa się wiarą. Wiara daje nam właśnie to. Jest ufnym zawierzeniem temu, Ty, który jest Bogiem, który daje mi pewność inną, choć nie mniej stabilną od tej, która wypływa z dokładnego obliczania lub nauki. Wiara to nie tylko intelektualna zgoda człowieka na szczególne prawdy dotyczące Boga, ale jest to akt wolny, osobisty, w którym powierzam się Bogu, który jest Ojcem i mnie kocha. Jest posłuszeństwem Ty, dającemu mi nadzieję i ufność. Rzecz jasna, to przylgnięcie do Boga nie jest pozbawione treści. Uświadamiam sobie, że Bóg objawił się nam w Jezusie, objawił się ze swoim obliczem i stał się bliski wobec każdego z nas. Co więcej, Bóg objawił, że Jego miłość do człowieka, do każdego z nas jest nieskończona. Na krzyżu Jezus z Nazaretu, Syn Boży, który stał się człowiekiem, ukazuje nam w najjaśniejszy sposób, jak daleko posuwa się Jego miłość, aż do daru z siebie, do całkowitej ofiary. W tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Bóg zstępuje aż do głębi naszego człowieczeństwa, aby je Jemu przywrócić, aby je wywyższyć do Jego godności. Największy problem jest, że Boga nie chcemy widzieć jako bliskiego w tych naszych najtrudniejszych sprawach. To jest paradoks naszego człowieczeństwa. Z jednej strony bardzo tęsknimy, że kiedy jest najtrudniej, żeby Bóg właśnie był, a kiedy objawienie, Ewangelia, sakramenty, wszystkie źródła życia Bożego nam właśnie mówią o tym, że Bóg idzie w najgorsze piekło naszego serca, to jakoś nie chcemy, aby nam pomagał. Tutaj to jest ten problem tej sytuacji dzisiejszej z wiarą w Niemczech w takim kontekście, że w sumie czy Bóg jest, czy Go nie ma, obojętne mi to. Benedykt XVI tak to ujmuje. Codziennie jednak widzimy wokół nas, że wielu ludzi pozostaje obojętnymi, nie chcą przyjąć tego orędzia. Chciałbym was zachęcić do zastanowienia się nad słowami. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ufność w działanie Ducha Świętego powinna nas zawsze inspirować, by pójść i głosić Ewangelię do mężnego świadectwa wiary. Ale oprócz możliwości pozytywnej odpowiedzi na dar wiary, jest też ryzyko odrzucenia Ewangelii, nieprzyjęcia życiodajnego spotkania z Chrystusem. To jest problem, który dotyka nas bardzo często, kiedy właśnie mówimy się, co z tymi, którzy zupełnie albo obojętnie, albo odrzucają Ewangelię, albo ją odpychają. Co radzi, jak to mówię, Benedykt XVI i posługuje się tutaj wspaniałym swoim mistrzem, ojcem Kościoła, świętym Augustynem. Święty Augustyn poruszył ten problem w swoim komentarzu do przypowieści o siewcy. Mówimy, rzucamy ziarno, rozsypujemy ziarno. Są tacy, którzy pogardzają nim, którzy krytykują, szydzą. Jeśli się ich boimy, nie mamy już nic więcej do zasiania i w dniu żniw pozostaniemy bez plonu. Jednak ziarno wzejdzie w ziemi urodzajnej. I tutaj dalej Benedykt XVI nas zachęca, aby nie zrażać się tym, że Ewangelia jest jakoś odrzucana. Tak więc odrzucenie nie powinno nas zniechęcać. Jako chrześcijanie jesteśmy świadkami tej urodzajnej gleby. Nasza wiara, pomimo naszych ograniczeń, pokazuje nam, że istnieje dobra gleba, gdzie ziarno Słowa Bożego wydaje obfite owoce sprawiedliwości, pokoju i miłości nowego człowieczeństwa i zbawienia. Cała historia Kościoła ze wszystkimi swoimi problemami ukazuje także, iż istnieje żyzna gleba i dobre ziarno przynosi owoc. Ale nieraz mówimy, ja już nie mam sił. Ja już nie wiem, jakimi metodami, środkami przekonać dziecko, kogoś z przyjaciół, z rodziny, aby powędrował do konfesjonału, pomodlił się w kościele, czy już w ogóle przyszedł na Eucharystię. Zapytajmy, skąd czerpie człowiek tę otwartość serca i umysłu, by uwierzyć w Boga, który stał się widzialny w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, aby przyjąć Jego zbawienie tak, aby On i Jego Ewangelia były przewodnikiem i światłem życia? Odpowiedź brzmi, możemy wierzyć w Boga, bo On się do nas przybliża i nas dotyka, gdyż Duch Święty, dar zmartwychwstałego Chrystusa, uzdania nas do przyjęcia Boga żywego. U podstaw naszej drogi wiary znajduje się, nie straćmy tego z horyzontu, chrzest, który daje nam Ducha Świętego, czyniąc nas dziećmi Bożymi, jest znakiem wejścia do wspólnoty wiary, do Kościoła. Nie wierzymy nigdy samemu i sami z siebie. Bez uprzedzającej łaski Ducha Świętego nie wierzy się samotnie, ale zawsze z braćmi i siostrami. Boże, tak to ma być, że w jednej części świata ta wiara gdzieś umknęła, ale za to w innej rozrasta się, promieniuje, rozświetla i z tamtych regionów świata. Ja jestem zszokowany tutaj z wieloma kursantami na język niemiecki, chodzę z księżmi, którzy pochodzą z Indii. Tu jest bardzo dużo kapłanów, sióstr zakonnych właśnie z tego regionu świata. Niemcy jak tylko mogą diecezję, biskupi tutejsi, ludzie świeccy zaradzić jakąś potrzebą tym duchowym i sprowadzają z takich krańców świata pomoc, wsparcie, bo widzą, co się dzieje. To nie jest tak, że Kościół w Niemczech czy w Europie nie robi nic, że nie stara się zmienić tej sytuacji. To tak nie jest. Wielkim niebezpieczeństwem na drodze pielgrzymowania w wierze jest potraktowanie wiary w sposób taki indywidualistyczny. W sumie, czy ktoś będzie zbawiony, czy nie zbawiony, co mnie to obchodzi? To kogoś sprawa, prywatna sprawa. Ostrzega nas przed tym Benedykt XVI, aby nie pójść na taką łatwiznę i takie myślenie w tych kategoriach. Zawsze w człowieku prawdziwym chrześcijanie będzie ten niepokój. Stąd jest ewangelizowanie. Nie mogę wiary zatrzymać dla siebie. Czy wiara ma charakter wyłącznie osobisty, indywidualny? Czy tylko dotyczy mojej osoby? Czy moją wiarę przeżywam samotnie? To prawda. Akt wiary jest wybitnie osobisty, który zachodzi w największej głębi człowieka. Oznacza on zmianę kierunku i osobiste nawrócenie. Lecz prawdziwa wiara nie jest wynikiem osamotnionej refleksji, wynikiem jakiegoś tylko mojego myślenia, ale owocem relacji, dialogu, w którym następuje słuchanie, przyjęcie i odpowiedź. Ma miejsce komunikacja z Jezusem, który pozwala mi wyjść z mojego ja, zamkniętego w sobie samym, aby mnie otworzyć na miłość Boga Ojca. Jest to jakby narodzenie, w którym odkrywam siebie jako zjednoczonego nie tylko z Jezusem, ale też z tymi wszystkimi, którzy podążają i idą tą samą drogą. To nowe narodzenie rozpoczęło się wraz ze chrztem i trwa przez całą drogę życia. Nie mogę budować swojej wiary osobistej w prywatnym dialogu z Jezusem, ponieważ wiarę otrzymuję zawsze w darze od Boga za pośrednictwem wspólnoty wierzących. To jest podstawowy argument, aby w jakiś sposób ewangelizować. Wiarę otrzymałem i dlatego mam obowiązek przekazywać ją dalej. Jak zafascynujemy się jakąś sprawą, sytuacją, z pasją o tym o kimś opowiadamy, aż nie możemy się doczekać, żeby coś fantastycznego komuś opowiedzieć. A co może być wspanialsze w naszym życiu niż komunia i spotkanie z Jezusem, miłosiernym, przebaczającym, podtrzymującym i prowadzącym nas przez całą historię życia. Tu jest problem w Niemczech, na tym też Benedykt XVI ubolewał, z odkryciem niedzieli. Niedziela jest tylko widziana jako frajtag, jako dzień wolny i nic więcej. Nie dzień dla Boga, nie dzień dla drugiego człowieka, może też po części, po prostu tylko wolne. W niedzielę podczas mszy świętej, odmawiając wierze, wypowiadamy się osobiście w pierwszej osobie, lecz wyznajemy wspólnotowo jedną i tę samą wiarę Kościoła. Owo wierze wypowiadane pojedynczo łączy się z wierzą wielkiego chóru w czasie i przestrzeni, w którym każdy wierzący przyczynia się, że tak powiem, do zgodnej polifonii wiary. Wiara Kościoła poprzedza, rodzi i prowadzi i karmi naszą wiarę. Kościół jest matką wszystkich wierzących. Nie może mieć Boga za ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę, mówił święty Cyprian. Tak więc wiara rodzi się w Kościele, prowadzi do niego i w nim żyje. Ważne jest, abyśmy sobie to ciągle przypominali. Na początku chrześcijaństwa, gdy Duch Święty zstąpił z mocą na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy, jak opisują Dzieje Apostolskie, rodzący się Kościół otrzymał moc, by wypełnić powierzoną mu przez zmartwychwstałego Pana misję, nieść aż po krańce świata Ewangelię, dobrą nowinę o Królestwie Bożym i prowadzić w ten sposób każdego człowieka na spotkanie z Nim do wiary, która zbawia. Nic nie ma w życiu wspanialszego, podprowadzić kogoś do Boga. Jak ktoś dzwoni do nas, bo jest chory, bo go boli głowa, inne, doskwiera mu jakieś udręczenie, temu komuś zaraz radzimy to, co najlepsze, albo mówimy o najlepszym lekarzu, którego spotkaliśmy. Co może być piękniejszego niż poradzenie komuś, iść do Jezusa, pomóc się, spotkać się z Nim, a może spowiedź, uczestnictwo we mszy świętej. Jest w nas taka obawa, że to się nazywa indoktrynacja, często to słowo w języku medialnym się pojawia, jakbyśmy kogoś na siłę zawracali mu głowę, męczyli go. Wielokrotnie to słychać w rozmowach, matki nie mogą sobie poradzić z synami, z córkami, zwłaszcza tutaj też w Niemczech, bo nic tu nie wolno na siłę. Wydaje się, jakby Panem Bogiem groziło się. Ten Bóg jawi się nie jako ojciec, jako przyjaciel, jako miłość, tylko ten, który ogranicza, okrada mnie z czasu. Nie dość, że mam wiele własnych spraw, to jeszcze on. I tak człowiek się tutaj gubi, omotany pędem tego świata. Tutaj czasem, jak się przejeżdża w tramwaju, w autobusie, wszystko wygląda jak w mrowisku. Zastanawiamy się bardzo często, czy ten Bóg w tych metropoliach ma jeszcze szansę coś do powiedzenia. W tym uścisku i w tym przemieszczaniu się, na którym się tak często zastanawiamy, czy jeszcze on dojdzie do głosu. Dlatego nie bójmy się wierzyć w Kościele. Tak mówi Benedykt XVI. Kościół zatem od samego początku jest miejscem wiary, miejscem przekazywania wiary, miejscem, gdzie przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w paschalnej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To On nas wyzwala z niewoli grzechu, daje nam wolność i wprowadza do komunii z Bogiem w Trójcy Świętej. Trudny tutaj, kochani, temat. Przy wszystkich innych, tak jak mówiłem, uczestnictwo w życiu Kościoła, kolejny punkt to jest poczucie czy tajemnica grzechu. Kwestia sumienia, tematy moralne. Tutaj na przykład dzieci nie przystępują, proszę się tym nie wyobrazić, ale nie przystępują do sakramentu spowiedzi przed pierwszą komunią świętą. Często jest tak, i to jest też niezwykły sygnał, że rodzice, którzy jeszcze przyjmowali komunię świętą pierwszą w Polsce i podczas tam formacji przygotowania też przygotowali się do spowiedzi i sobie nie wyobrażają, żeby dziecko z czystym sercem nie przyjęło komunii świętej. Kiedy takie dzieciaczki są do nas przyprowadzane, to czasem aż ciężko zacząć jak w kimś wzbudzać poczucie grzechu, jak w kimś naprowadzać na świat sumienia, zadawania pytań, że coś zrobiło się nie tak, że się Bogu skrzywdziło, że zraniło się boskie serce Jezusa i tak dalej. Benedykt XVI tak mówi o sakramentach. Istnieje nieprzerwany łańcuch życia Kościoła, głoszenie słowa, sprawowania sakramentów. Poprzez nie dociera do nas Trójca Święta ze swoją miłością. Ta wiara daje nam pewność, że to, w co wierzymy, jest przesłaniem pochodzącym od Chrystusa, samego centrum Boga. Jest to przepowiadane od czasów apostołów. Centrum pierwotnego ogłoszenia jest wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Pana. Przepowiadanie apostolskie, które w sposób szczególny zawarte jest w księgach świętych, natchnionych, ma być zachowane aż do wypełnienia czasu. Pragnę podkreślić, mówi Benedykt XVI, że wiara osobista wzrasta i dojrzewa we wspólnocie kościelnej. Warto zauważyć, że w Nowym Testamencie słowo święty oznacza chrześcijan, choć z pewnością nie wszyscy mogliby być ogłoszeni świętymi przez Kościół. Co miało to słowo oznaczać? Fakt, że ci, którzy mieli wiarę i żyli wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego, byli powołani, by stać się punktem odniesienia dla wszystkich pozostałych, sprawiając w ten sposób, aby nawiązali kontakt z osobą i orędziem Jezusa. Odnosi się to także do nas, chrześcijan, który pozwala się prowadzić i kształtować przez wiarę Kościoła. Pomimo naszych słabości, ograniczeń i trudności, kto już jest, może w ten sposób też Pan Bóg nam pragnie przypomnieć, że to On pełni główną rolę tym wszystkim, a nie my. Żebyśmy w swoje własne ja nie przedkładali ponad Pana Boga i sobie przypisywali zasługę, że sprawiamy w czyimś życiu nawrócenie, otwarcie na światło Boga, przyłonięcie do Niego. Rozpowszechniona dziś tendencja, by spychać wiarę do sfery prywatnej, sprzeciwia się samej naturze wiary. Potrzebujemy Kościoła, aby mieć potwierdzenie naszej wiary i aby doświadczyć darów Boga. Tu ogromny ten problem. Proszę zobaczyć, jak to jest w naszej szkolności życia. Boga może od czasu do czasu Go potrzebuje, mogę się z czasem z Nim pogadać, ale potem już się odzywa. W sumie to Kościół też mi jest niepotrzebny. W sumie to też ten drugi człowiek mi też jest niepotrzebny, bo zawadza mi, ogranicza. Jak mówi Sartre, sprawia, że on się staje moim piekłem. W ten sposób, dzięki Jego Słowu, sakramenta, wsparcie Jego łaski i świadectwa miłości, nasze ja i my Kościoła może czuć się adresatem i uczestnikiem wydarzenia Ewangelii, wydarzenia najpiękniejszego, doświadczenia komunii z Bogiem, które rodzi jednocześnie komunią między ludźmi. I tak na koniec, pomódlmy się. Najświętsza Panno Maryjo, której duszę miecz przeniknął pod krzyżem Syna, wyproś dla nas w tych czasach trudnych moc, dar mocnej wiary. Prowadź prostą drogą do Pana i pomóż nam odrzucać to wszystko, co nas odrywa od słuchania Chrystusa i Jego zbawczych słów.